Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Statuetkę Idola 2010 roku Fundacji Szansa dla Niewidomych otrzymała Małgorzata Płóciennik. Małgosiu, gratuluję, to jest właśnie ta statuetka.
Tak, może trochę opowiem, tak? Ma taki postument w kształcie prostokąta. Ten postumencik prostokątny jest zrobiony, nie wiem, z marmuru i na nim siedzi człowiek.
Idol.
No pewnie idol, geonauta. Rozumiem, że siedzi osoba, która jest tym idolem.
Na co dzień pracujesz w ośrodku dla dzieci niewidomych w Owińskach?
Po studiach, kiedy się okazało, że tam, gdzie chciałam, zatrudnienia dla mnie nie było, razem z koleżanką zaczęłyśmy, no tak jak to się dzisiaj też robi, tak, dzwonić. No nie było internetu, nie było możliwości ogłaszania gdzie na stronach internetowych albo sprawdzania, gdzie są oferty pracy. Trzeba było albo pójść i zapytać, złożyć pismo, ewentualnie dzwonić i dopytywać się, czy jest praca dla psychologa. I między innymi zadzwoniłyśmy do poradni rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. Tak naprawdę to taką kropką nad i, że akurat tam, tak, w poradni, która się zajmuje osobami niewidomymi, że tam złożyłyśmy te dokumenty, był bardzo miły głos osoby, która udzielała informacji, na czym praca psychologa w takiej placówce polega. Ja sobie tak pomyślałam, że człowiek, który ma taki miły głos, który tak o tej pracy miło i w taki przystępny sposób opowiada, że to tam na pewno pracują fajni ludzie i że może to być taka praca, która, no nie wiem, będzie się podobać, da taką satysfakcję zawodową. I tak to się zaczęło.
Czy to było to miejsce, którego szukałaś?
Na początku się uczyłam. Na studiach w naszym programie nie było zbyt wielu informacji takich szczegółowych o tym, jak należy pracować, jaką terapię należy stosować w przypadku osób z niepełnosprawnością wzrokową. Tym bardziej, że do tej poradni przychodzili zarówno dorośli, jak i przychodziły młode osoby, a także przychodzili rodzice z małymi, niewidomymi albo słabowidzącymi dziećmi. Że tak naprawdę poradnia nie miała, no i nie ma do dzisiaj, jakiejś kategorii wiekowej, tak, że przyjmuje tylko małe dzieci albo przyjmuje tylko osoby dorosłe. I praca była i z małymi dziećmi, i z ludźmi dorosłymi. Przez to się wydawała ciekawa, bo to były różne problemy. No mnie się podobało.
W poradni rehabilitacji niewidomych i słabowidzących pracowałaś 20 lat, w międzyczasie w warsztatach terapii zajęciowej.
Zawsze mnie interesował wpływ choroby narządu wzroku na funkcjonowanie tych osób. Miałam takie przekonanie, że jeżeli będę miała wiedzę okulistyczną, to łatwiej czy skuteczniej będzie mi pomagać tym osobom, które się do poradni zgłaszają. I w międzyczasie zrobiłam jeszcze studia podyplomowe z rehabilitacji wzroku i przez kilkanaście lat, musiałabym policzyć, ale przez kilkanaście lat pracowałam też jako terapeuta widzenia. Ponieważ sytuacja poradni rehabilitacyjnej i w ogóle Wielkopolskiej Służby Zdrowia zmieniała się po 2000 roku i możliwości pełnego zatrudnienia były troszkę ograniczone, także znalazłam jeszcze dodatkowo pracę w warsztatach terapii zajęciowej, na Ogniku, w takim miejscu, które zajmuje się dorosłymi osobami niewidomymi, słabowidzącymi, z niepełnosprawnością intelektualną.
Wszędzie byłaś bardzo lubiana, jesteś bardzo lubiana, bo dzisiaj w ośrodku dla dzieci niewidomych, myślę, że już zauważają twoją pracę, a pracujesz tam niedługo.
Lubię moją pracę, zajmuję się uczniami ze szkół ponadgimnazjalnych, a więc uczniami ze szkoły zawodowej, z liceów, a także szkoły przysposabiającej do pracy. Ja lubię tą pracę.
Pracowałaś w Poznaniu, teraz pracujesz w ośrodku dla dzieci niewidomych w Owińskach, ale znana jesteś w całej Polsce, bo brałaś udział w wielu turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niewidomych i słabowidzących.
Pracowałam jako psycholog albo jako terapeuta widzenia na turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Polski Związek Niewidomych z zarządem w Warszawie, ale też nasz lokalny tutaj wielkopolski oddział Polskiego Związku Niewidomych. Do dzisiaj współpracuję z klubem rodziców i każdego roku od jakiegoś czasu raz w roku przynajmniej jeździmy wspólnie na takie tygodniowe, dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową. W tym roku byliśmy na przykład z Polskim Związkiem Niewidomych z Poznania w Zawoju. W tym roku wchodziliśmy wspólnie na Babią Górę. To było ogromnym wyczynem dla dzieci, dla rodziców, dla młodzieży, która brała udział w tej naszej wyprawie. Byłam wielokrotnie na turnusach organizowanych dla dzieci ze złożoną niepełnosprawnością, dla dzieci głucho-niewidomych.
I wszyscy powszechnie znają panią Małgosię, że zawsze można do niej pójść, poprosić i na pewno się uzyska dobrą poradę.
Na tyle, na ile umiem, potrafię, pomagam. Jeśli nie potrafię, to doradzam, gdzie się udać, gdzie tam ta pomoc może być, nie wiem, bardziej profesjonalna, gdzie ktoś może być lepiej zaopiekowany, lepiej potraktowany. Bo tak naprawdę zależy mi na tym, żeby każdy człowiek, niezależnie czy zdrowy, czy z jakąś niepełnosprawnością, no był szczęśliwy, żył godnie, osiągnął, jeśli chodzi o dzieci, osiągnął pełnię swoich możliwości, żeby rodzice byli dumni z tego, że mają takie dziecko, czasami wybitnie zdolne, bo też takie dzieci są i tymi dziećmi trzeba pokierować, bo pracuję nie tylko z dziećmi, które mają trudności, ale również z dziećmi, które mają uzdolnienia.
Nagroda Idola, wyróżnienie Fundacji Szansa, w czymś ci pomoże?
Jestem już w takim momencie mojego życia, że robi się takie pierwsze bilanse. Jest to jakieś podsumowanie, można powiedzieć, dorobku zawodowego. Przyjęłam ją z zaskoczeniem, ale też taką ogromną, po chwili, z taką ogromną radością. Ta nagroda też jeszcze dodaje tak jak gdyby skrzydeł, powoduje, że mam takie poczucie, że jeżeli człowiek dobrze wykonuje swoją pracę zawodową, jeśli lubi to, co robi, robi to z chęcią, czasami po godzinach pracy. Jeśli jest zadowolony z tej pracy, to też inni to zauważają. Dla mnie ta świadomość, że ona została mi przyznana, jest czymś bardzo miłym. W ogóle dzisiaj miałam 3 telefony od osób, które nie mieszkają w Poznaniu, z gratulacjami. To tym bardziej mi było miło, że ktoś w Warszawie usłyszał z publiczności moje nazwisko, pokojarzył. No i dał sobie trud, żeby następnego dnia zadzwonić i mi pogratulować. Także to jest mi bardzo miło.
Małgorzata Płóciennik, laureatka Nagrody Idola 2010 roku Fundacji Szansa. Dziękuję bardzo za to.
Dziękuję.
Książka do posłuchania.
Panie Jerzy, święta zbliżają się niewątpliwie coraz bliżej, dużymi krokami. Już prawie są u naszych drzwi. Jak pana przygotowania, jeśli chodzi o prezenty dla pana syna?
Panie Pawle, już dawno wszystko było kupione, zamówione u świętego Mikołaja czy Gwiazdora, jak to woli, w listopadzie, kiedy jeszcze był spokój w sklepach, a w sumie nie w sklepach, na internecie.
Ja chciałem powiedzieć panu, że prezentów możliwych gwiazdkowych pojawia się z powrotem, że tak powiem, miś zwany Paddington, znaczy Paddington powinno być, więc ów miś zwany po polsku Paddingtonem pojawia się z powrotem, ponieważ w latach 80., jeśli dobrze pamiętam, pierwsze trzy książki zostały przetłumaczone i nagrane, można je w naszej bibliotece znaleźć. Teraz spojrzę na kartkę, mi się tytuły zawsze mylą. Pierwsza książka nazywa się Miś zwany Paddington, druga nazywa się Jeszcze o Paddingtonie, a trzecia nazywa się Paddington daje sobie zawsze radę. Każda z tych książek jest nagrana na trzech kasetach, czyli kaset jest razem 9. Czyta Włodzimierz Nowakowski, a książki napisał Michael Bond. I te książki już możemy posłuchać. Wydawnictwo Znak dotłumaczyło dalsze części. Ja pamiętam bardzo dobrze, że pan, panie Jerzy, nie jest wielbicielem tego misia. Pan go w ogóle, o ile pamiętam dobrze, nie czytał lub nie słuchał.
Nie czytałem, nie słuchałem, panie Pawle. Miałem swojego misia ulubionego w dzieciństwie, takiego, wie pan, pluszowego.
Właśnie, chciałem pana zapytać, miał pan ulubionego
tak,
misia?
Tak, oczywiście miałem. Potem mu noga odpadła, ale on był zawsze bardzo kochany, miły. I wie pan, gdzieś tam w różnych takich przeprowadzkach zginął. No i nie ma go już. Szkoda,
on...
szkoda, bo powiem szczerze, ja mam dużo sentymentu do starych swoich zabawek. Jak tylko mi się udaje coś znaleźć, jakieś moje stare zeszyty, zabawki, to bardzo pieczołowicie teraz przechowuję.
A miś miał jakieś imię?
Tego nie pamiętam. No.
A jakiego był koloru?
Żółty, taki miodowy kolor.
Pytam o tego pluszowego misia, bo nie wiem, czy pan wie, że miś pluszowy zaczął swoją karierę robić dopiero pod koniec XIX wieku. Wymyśliła go, a raczej stworzyła zupełnie...
To trochę dawno, panie Pawle.
Tak, wie pan co, ja myślałem, że jest jeszcze wcześniejszą zabawką. Wymyśliła go Niemka, osoba sparaliżowana, która z różnych szmatek robiła właśnie różne... Dzisiaj nazywałoby się to przytulanki. Jej brat zachwycił się jedną z nich, trochę ją ulepszył i zaczął sprzedawać. Odniosło to ogromny sukces w Niemczech, następnie sprzedał to do Stanów, gdzie odniosło to jeszcze większy sukces i tak zaczęła się kariera misia pluszowego. W Stanach miał on bardzo podobną karierę, też na początku XX wieku. Jeden z rysowników Evening Star stworzył komiks, w którym ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, rozmawiał z małym niedźwiadkiem, który był bardzo biedny, miał problemy. Jeden z cukierników nowojorskich zachwycił się tym i zwrócił się do prezydenta z prośbą, aby pozwolił użyć zdrobnienia swojego imienia, Ted, dla nazwania tego misia. Prezydent miał poczucie humoru, nie jak inni władcy różnych krajów, i pozwolił, aby jego imieniem nazwano misia, i dlatego miś po angielsku to jest Ted Burr. I ów Ted Burr odniósł ogromny sukces, bo cukiernik, oprócz tego, że zrobił misia jako cukiernik z cukru, to później zaczął produkować maskotkę misia i tak powstała ogromna fabryka produkująca do dzisiaj przeróżne zabawki. Mówię o tym wszystkim dlatego, że jak pan dobrze pamięta, oprócz misia Paddingtona, który dzisiaj jest główny i najważniejszy w naszej audycji, są inne też misie słynne. Oprócz pana miodowego misia, misia, o którym ja już raz opowiadałem, którego był zabawką mojej matki, którym myśmy z moją siostrą się bawili u nas w domu, się nazywał Szczeciniak, bo moja babka znalazła go w pociągu relacji Szczecin-Poznań. Też znany miś Kubuś Puchatek, panu jeszcze jakiegoś innego misia pamięta?
Kolargol.
Właśnie, Kolargol, miś Uszatek jeszcze był, prawda? A co mnie bardzo zaskoczyło, bo zacząłem zastanawiać się, skąd ta nazwa miś, nie wiem, czy pan wie, od kiedy miś urzęduje w języku polskim, od XVI wieku. Było to słowo znane w gwarze myśliwych, a było ono, i do dzisiaj językoznawcy nie wiedzą, prawdopodobnie, być może jedni twierdzą, zdrobnieniem od słowa niedźwiedź, czyli tak naprawdę to miedwiedź, czyli ten, który je miód, bo to miód je, lub do tego miodu wjedzie, miedwiedź. Takie są dwie koncepcje, a dlatego nazywano to stworzenie, które my dzisiaj nazywamy niedźwiedziem, tym wiodącym do miodu lub jedzącym miód, ponieważ wcześniej ludzie się bardzo tych niedźwiedzi bali i nie chcieli ich nazywać ich własnym imieniem, tylko innym imieniem, żeby ich nie wywoływać, tak jak wilka nie wywołuje się z lasu, niedźwiedzia z puszczy też wywoływać nie chciano. Ponieważ te misie, jak my byśmy dzisiaj powiedzieli, według ludzi dawnych były obdarzone ogromną siłą, ale też mądrością. I to jest przedziwne, że te małe niedźwiadki, o których tu powiedzieliśmy, miś Kolargol, Uszatek czy miś Paddington, lub nasze własne misie pluszowe, też obdarzamy pewną mądrością. Czyli stara wiara ludzi z czasów słowiańskich na naszych ziemiach przetrwała i w małych pluszowych niedźwiadkach przeszła do naszych czasów i my dzisiaj, czytając czy słuchając przygód Paddingtona, podziwiamy, jak on z różnych trudnych sytuacji potrafi wybrnąć, bo jak wiadomo, każdy miś zawsze da sobie radę.
9 kaset
przygód misia Paddingtona do znalezienia w naszej ulubionej bibliotece.
Czyta Włodzimierz Nowakowski, a polecał Paweł Kamza. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.